Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież przyjął prezydenta Sri Lanki.
Reformę instytucji musimy zaczynać od samych siebie, wskazał Benedykt XVI profesorom i studentom Uniwersytetu w Parmie.
Kościół w Polsce rozpoczął program duszpasterski Otoczmy troską życie.
1 grudnia witają Państwa Barbara Marczewska
i ksiądz Józef Polak.
Aktualnej sytuacji w Sri Lance dotyczyła rozmowa papieża z prezydentem tego kraju. Benedykt XVI przyjął Mahindę Rajapakse, który następnie spotkał się z kardynałem, sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i z szefem watykańskiej dyplomacji, arcybiskupem Dominikiem Mambertim. Podczas serdecznych rozmów potwierdzono potrzebę zaspokojenia podstawowych potrzeb ludności cywilnej, poważnie doświadczanej toczącym się tam konfliktem, oraz umocnienia procesu dialogu i negocjacji jako jedynej drogi osiągnięcia politycznego rozwiązania, które byłoby trwałe i sprawiedliwe, głosi watykański komunikat. Wyrażono także nadzieję, że Kościół katolicki w Sri Lance nadal będzie mógł się tam w pełni cieszyć prawem wolności religijnej. Pozwoli mu to na wnoszenie znaczącego wkładu w życie kraju, zarówno poprzez świadectwo religijne, jak i działalność na polu edukacji, opieki zdrowotnej i charytatywnej, w dążeniu do dobra wspólnego pojednania i pokoju, czytamy w oświadczeniu Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
Prywatna rozmowa lankijskiego prezydenta z papieżem trwała 15 minut. Mahindzie Rajapakse, który jest buddystą, towarzyszyła żona katoliczka. W delegacji państwowej przybył również minister spraw zagranicznych. Agencje prasowe zauważyły, że Benedykt XVI otrzymał 2 mosiężne świeczniki. Dar odwzajemnił piórem w kształcie kolumny Berniniego z życzliwą zachętą, aby służyło do podpisywania porozumień.
Swą długoletnią pracę wykładowcy i nieprzerwane do dziś duchowe związki ze światem akademickim przypomniał papież, przyjmując w Watykanie 1300-osobową grupę z Uniwersytetu w Parmie na północy Włoch. W jej skład wchodzili profesorzy, studenci i pracownicy administracyjno-techniczni tej uczelni, liczącej 30 tysięcy słuchaczy i ponad 1000 wykładowców. Benedykt XVI nawiązał do postaci wielkiego średniowiecznego intelektualisty Piotra Damiana. Urodzony 1000 lat temu święty, studiował, a później wykładał w parmeńskiej szkole, która dała początek uniwersytetowi. Piotr Damian był zaangażowany w reformę kościoła, współpracując z papieżem Grzegorzem VII. Nauczał w swych pismach, a jeszcze bardziej ukazywał własnym przykładem, że autentyczna reforma ma być przede wszystkim duchowa i moralna, musi zatem wychodzić od sumienia.
Często mówi się dziś o reformie uniwersytetu. Myślę, że zachowaniem należytych proporcji to, czego naucza święty Piotr Damian, pozostaje zawsze ważne. Zmiany struktur są naprawdę skuteczne tylko wówczas, gdy towarzyszy im poważny rachunek sumienia każdego wykładowcy, studenta czy pracownika administracji. Wiemy, że Piotr Damian wiele wymagał od siebie samego i swoich mnichów. Gdy chce się poprawić jakieś środowisko, każdy musi zacząć od reformowania samego siebie, korygując to, co szkodzi dobru wspólnemu. Reforma uniwersytetu wymaga wolności nauczania i badań, wolności instytucji akademickiej względem sił ekonomicznych i politycznych. Oczywiście nie oznacza to izolacji uniwersytetu od społeczeństwa ani zamykania się w sobie, czy tym bardziej wykorzystywania zasobów publicznych w prywatnych celach. Nie na tym polega chrześcijańska wolność. Według Ewangelii i tradycji Kościoła naprawdę wolną jest osoba, wspólnota czy instytucja, która odpowiada w pełni swej naturze i celowi. Zaś powołaniem uniwersytetu jest formacja naukowa i kulturalna osób celem osiągnięcia rozwoju całego społeczeństwa.
Dyskusja nad końcową wersją dokumentu o prawie naturalnym oraz nad znaczeniem i metodą teologii jest przedmiotem obrad Międzynarodowej Komisji Teologicznej. W Watykańskim Domu Świętej Marty przewodniczy im sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskup Luis Ladaria. Omawiany dokument nosi tytuł W poszukiwaniu etyki uniwersalnej – nowe spojrzenie na prawo naturalne. Rozpoczęta dziś doroczna sesja komisji potrwa do 5 grudnia.
Prawo dotyczące końca życia musi chronić godność każdego człowieka i być stanowione ponad wszelkimi ideologiami, przypomniał arcybiskup Rino Fisichella. Prezes Papieskiej Akademii Pro Vita mówił o tym do studentów bioetyki Ateneum Regina Apostolorum. Wskazał, że 60 lat od podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka coraz częściej jesteśmy świadkami daleko idącej deformacji pojęcia prawa naturalnego. Benedykt XVI przestrzega wręcz przed popadnięciem w tej kwestii w czczą retorykę. Paradoksem jest to, zauważył arcybiskup Fisichella, że walczymy o wiele nowych praw, a zamykamy oczy na łamanie tak fundamentalnych zasad jak prawo do pożywienia, edukacji i opieki medycznej.
Prezes Papieskiej Akademii Życia podjął też kwestię szeroko dyskutowanego we Włoszech testamentu biologicznego, w Polsce nazywanego testamentem życia. Zauważył, że każde ustawodawstwo musi być skierowane na obronę życia, a nie na przyznawanie prawa do śmierci. Arcybiskup Fisichella przyznał, że we Włoszech brakuje odpowiedniej legislacji odnośnie do końca życia. Zauważył zarazem, że obecna dyskusja na ten temat toczy się w klimacie totalnej dezinformacji. Nawiązał tym samym do przypadku będącej w stanie wegetatywnym Eluany Englaro. Kościół jest przeciwny uporczywej terapii, nie może jednak uznać za nią karmienia sondą kobiety, która samodzielnie oddycha, zasypia i budzi się, podkreślił prezes Papieskiej Akademii Życia. Przypomniał, że już wcześniej w przypadku Pier Giorgio Welbiego gra polityczna doprowadziła do tego, że zaczęto domagać się uprawomocnienia samobójstwa i eutanazji jako rzekomego prawa człowieka, które musi być uznane przez państwo. Już wcześniejszy prezes Akademii Pro Vita, biskup Elios Greccia, jasno mówił, że Kościół nigdy nie poprze testamentu biologicznego, rozumianego jako pozostawienie wskazówek dotyczących procedur lekarskich na wypadek utraty świadomości, których celem byłoby uśmiercenie pacjenta.
Na 12 grudnia w Watykanie zapowiedziano prezentację instrukcji Kongregacji Nauki Wiary Dignitatis Personae poświęconej kwestiom bioetycznym.
We Francji ruszyły tygodniowe rekolekcje adwentowe przygotowane przez katolicką telewizję Jour du Seigneur, Stowarzyszenie Pax Christi oraz francuskie tygodnie społeczne. Tematem rekolekcji jest pokój, a odbywają się one przez internet.
Otwarte dla wszystkich internetowe rekolekcje proponowane przez Jour du Seigneur cieszyły się dużym powodzeniem już w ubiegłym roku. Od dzisiaj na specjalnej stronie internetowej dostępne są teksty Pisma Świętego, homilie na temat czytań oraz reportaże o zaangażowaniu chrześcijan w pokój na świecie, szczególnie na Bliskim Wschodzie. Codziennie proponowana jest też medytacja. Z osobami przygotowującymi rekolekcje można się kontaktować przez e-mail. W prowadzenie tych rekolekcji bezpośrednio zaangażowanych jest ponad 30 osób duchownych i świeckich. Rekolektanci będą mogli posłuchać ponad 70 osób wypowiadających się na temat pokoju na świecie. Są wśród nich kardynał Philippe Barbarin, arcybiskup Lyonu i Polit Simon, arcybiskup Clermont oraz kilku innych biskupów. Rekolektanci mają także okazję wysłania życzeń świątecznych do chrześcijan na Bliskim Wschodzie oraz uczestniczenia w bożonarodzeniowej mszy świętej celebrowanej w Jerozolimie. Z Paryża dla Radia Watykańskiego, Izabela Jurasz.
W związku z trwającą obecnie w Dausze Międzynarodową Konferencją ONZ na temat finansowania rozwoju, katolickie i ewangelickie organizacje charytatywne w Szwajcarii wydały oświadczenie, w którym domagają się ustalenia jasnych norm etycznych w światowym systemie finansowym oraz wprowadzenia tzw. podatku Tobina. Chodzi tu o podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych w wysokości 0,005%, z którego dochód szacowany na 33 miliardy dolarów byłby przeznaczony na finansowanie ONZ-owskich celów rozwoju. Zaproponował go amerykański ekonomista i noblista James Tobin. Chrześcijańskie organizacje Fastenopfer i Brot für alle krytykują też postawę Szwajcarii, która interesuje się wyłącznie kursami na giełdzie. Przypominają również, że na obecnym kryzysie korzystają miejscowe banki, do których napływają kapitały wycofywane z krajów ubogich.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Katolicy w Wietnamie ponownie gromadzą się na wielotysięcznych modlitewnych demonstracjach, tym razem na znak solidarności z uwięzionymi współwyznawcami ze stołecznej parafii Thai Ha, która przed paroma miesiącami była miejscem głośnych katolickich protestów przeciw zagospodarowywaniu przez państwo terenów należących do kościoła. Ubiegłej nocy ponad 5000 wiernych ze świecami w rękach zgromadziło się przed klasztorem redemptorystów w Ho Chi Minh, gdzie 160 kapłanów koncelebrowało mszę świętą w intencji kościoła w Wietnamie. Na wielkich ekranach przedstawione zostały zdjęcia uwięzionych katolików. Poinformowano też, że nie dopuszcza się do nich adwokatów. Władze pogrzebały Jezusa Chrystusa, sprawiedliwość i prawdę, powiedział zebranym ojciec Michel Nguyen Hu Fu, przełożony klasztoru redemptorystów w Ho Chi Minh. Chrystus jednak zmartwychwstanie, sprawiedliwość i prawda zostaną wskrzeszone. Do podobnej modlitewnej demonstracji ze świecami doszło również w sobotę wieczór w Hanoi. Uczestniczyły w niej tysiące studentów, którzy zaprezentowali sztukę teatralną o martyrologium wietnamskich męczenników. Rozmodlonych tłumów strzegło kilkuset uzbrojonych policjantów.
Na świecie żyje ponad 33 miliony ludzi zarażonych wirusem HIV, z czego 2,5 miliona stanowią dzieci. W Polsce co roku wykrywa się ponad 700 zakażeń. Dziś po raz 20 obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. W tym roku przebiega on pod hasłem prowadzić, czynić odpowiedzialnymi, działać i ma na celu uwrażliwić na problematykę AIDS ludzi w jakiejkolwiek mierze odpowiedzialnych za poszczególne społeczności, polityków, lekarzy, księży, zwierzchników religijnych, wodzów plemiennych, a co najważniejsze rodziców.
Elizabeth Mataka, specjalna wysłanniczka ONZ do spraw AIDS w Afryce, podkreśla, że choć w dziedzinie walki z tą chorobą zrobiono wiele, to jednak ostateczna batalia nie została jeszcze wygrana. Prawdą jest, że w ciągu ostatnich 20 lat liczba zarażonych wzrosła trzykrotnie. Równocześnie jednak dzięki lekom antyretrowirusowym zmalała liczba zgonów z powodu AIDS. Niestety wciąż za mało ludzi ma swobodny dostęp do odpowiednich leków. Prawie 70% zarażonych żyje w Afryce subsaharyjskiej. Krajem najbardziej dotkniętym AIDS jest RPA. Problemem jest jednak nie tylko sama choroba, ale jej skutki dla społeczeństwa. Jedynie w ubiegłym roku w wyniku zarażenia HIV zmarło 330 tysięcy dzieci. W tym samym czasie tylko na terenie Afryki subsaharyjskiej ponad 12 milionów dzieci zostało sierotami na skutek śmierci obojga rodziców z powodu AIDS.
Dwie minuty dla kraju, mówi Rafał Łączny.
Archidiecezja poznańska proponuje uczestnikom Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej, która rozpoczęła się dziś w Poznaniu, możliwość udziału we mszach świętych sprawowanych w językach obcych. Zostaną one odprawione w wybranych kościołach położonych w centrum miasta w niedzielę 7 grudnia, przypadającą w połowie konferencji, mówi ksiądz Maciej Szczepaniak, rzecznik poznańskiej kurii.
Mamy nadzieję, że sam temat ekologii to jest też temat, który dotyczy ludzi mających jakieś duchowe zapotrzebowania. Dlatego pomyśleliśmy, że msze święte w językach najbardziej popularnych dla uczestników konferencji byłyby bardzo wskazane.
W 14. Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu bierze udział około 9 tysięcy osób z całego świata. Wraz z pierwszą niedzielą Adwentu w Kościele w Polsce rozpoczęto realizację nowego programu duszpasterskiego Otoczmy troską życie. Dokument zachęca, by w parafiach wprowadzono celebrację Słowa Bożego, tworzono kluby krwiodawstwa, wreszcie by większy akcent położono na rozwijanie wolontariatu młodzieżowego i duchową adopcję dziecka poczętego. Jak podkreślił arcybiskup Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski, w nowym roku duszpasterskim Kościół w Polsce pragnie otoczyć troską cały wymiar życia.
Począwszy od środowiska życiowego, w którym się człowiek rozwija i realizuje poprzez wszystkie fazy rozwoju fizycznego i duchowego człowieka, aż po jego kres, czyli kiedy schodzi z tego świata. Więc to wszystko ma być otoczone naszą duszpasterską troską.
Patronami roku duszpasterskiego są święty Paweł, którego rok obchodzony jest w Kościele Powszechnym, i święty Brunon z Kwerfurtu, który ewangelizował na ziemiach polskich, a którego milenium śmierci przypada w 2009 roku.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.